Teraz chcemy poruszyć temat dwóch skrajności, które występują we współczesnym chrześcijaństwie, to znaczy judaizowanie i antysemityzm, czyli niewłaściwe podejście do prawa i do Izraela. Judaizowaniem nie jest zdrowe zainteresowanie tłem Starego czy Nowego Testamentu, lepsze poznawanie Pisma Świętego czy języka hebrajskiego. Judaizowanie to zasadniczo próby włączania do boskiego planu zbawienia takich rzeczy jak obrzezanie, obowiązek przestrzegania prawa mojżeszowego w odniesieniu do wierzących z pogan. To się pojawiło już w pierwszym wieku. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, jak to chrześcijan niedawno nawróconych z pogaństwa nawiedzili goście z Jerozolimy i próbowali im narzucić prawo mojżeszowe. Przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 i 2 werset. A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. I werset 5 powiada: lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, w kogo uwierzyli? W Pana Jezusa oczywiście, powstali i powiedzieli: trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. I co ciekawe, spór ten został raz na zawsze rozstrzygnięty podczas tak zwanego pierwszego soboru w historii chrześcijaństwa, to znaczy Soboru Jerozolimskiego. 15 rozdział Dziejów Apostolskich relacjonuje, jak przebiegały obrady tego pierwszego soboru. I między innymi czytamy tutaj tak, w wersecie 6 i dalej: zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam, i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Niektórzy skrajni judaizanci twierdzą, że teologia apostoła Pawła była zupełnie inna niż teologia Piotra. Widzimy tu, że apostoł Piotr głosi tę samą dokładnie Ewangelię, co apostoł Paweł, o zbawieniu z czystej łaski Bożej, bez żadnych zasług ze strony człowieka. I co ciekawe, ludziom nawracującym się z pogan nie narzucono ani obrzezania, ani obowiązku przestrzegania prawa mojżeszowego. Natomiast postawiono im następujące wymagania, o czym mówi 28 i 29 werset. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Zatem nie wolno było wierzącym z pogan uczestniczyć w spożywaniu mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim, zwłaszcza podczas uczt ku chwale takiego bóstwa pogańskiego. Uprawiać niemoralności seksualnej, była to przecież plaga świata pogańskiego. Oraz spożywać mięsa niewykrwawionego czy uduszonego, czyli też niewykrwawionego. Było to nawiązanie do prawa nadanego Noemu i całej ludzkości po nim w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 9 rozdziale, wersetach 3 i 4. Pierwsza Mojżeszowa, 9 rozdział, 3 i 4 werset, gdzie to prawo jest podane. Bóg powiedział Noemu tak: wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Lecz nie będziecie jedni mięsa z duszą jego, to jest krwią jego. Oczywiście tu słowo dusza ma znaczenie życia. Krew jest nośnikiem życia i Bóg zabronił spożywania jej wraz z mięsem. I takie przepisy otrzymali wierzący z pogan. niektórzy odwołują się do Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, żeby sugerować, że mieli oni jednak przestrzegać dużo więcej, łącznie z różnymi przepisami prawa mojżeszowego. Przytacza się 15 rozdział, werset 21 Dziejów Apostolskich. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. I na tym wersecie niektórzy próbują budować argumentację, że chrześcijanie z pogan powinni chodzić w takim razie do synagog i poznać znacznie więcej jeszcze przepisów prawa i potem je stosować oprócz tego minimum. Czy to jest słuszny argument? Nie. Chodzi raczej o to, że liczono się z opinią, jaką będzie się cieszył zbór chrześcijański. Czy tam będzie pokój, czy tam będzie zgoda między wierzącymi z Żydów, a wierzącymi z pogan. Czy nie zgorszy się środowiska żydowskiego, także wierzących z Żydów, przez jakieś niedobre rzeczy, które z pogaństwa by ci chrześcijanie przemycili do chrześcijaństwa. Także tu raczej o to chodzi. Nie chodziło o to, nie ma tu zalecenia apostolskiego. W takim razie chodźcie do synagog i dowiadujcie się dużo więcej z prawa mojżeszowego, żeby stosować wszystkich 613 przykazań. Możecie czytać całe Dzieje Apostolskie, nigdzie takiego zalecenia nie znajdziecie. I teraz, jaki był problem z judaizantami? To był problem wewnętrzny Kościoła. Tory, czyli pięcioksięgo mojżeszowego prawa, nie narzucali chrześcijanom wierzącym z pogan Żydzi niewierzący w Mesjasza. To był problem wewnątrz kościelny. Narzucali prawo ludziom z pogan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, także wierzący w Pana Jezusa, ale Żydzi, którzy byli jeszcze bardzo przywiązani do starego porządku rzeczy i chcieli włączyć prawo mojżeszowe i wszystkie te przepisy też ceremonialne do porządku zbawienia. Problem z judaizowaniem utrzymywał się w pierwszym wieku jeszcze bardzo długo. Apostoł Paweł zmagał się z nim, odnosił się do niego w swoich niektórych listach. Szczególnie poświęca wiele uwagi temu w liście do Galacjan, trochę mniej w listach do Filipian i Kolosan. Herezja galacjanizmu właściwie to było judaizowanie. Paweł w natchnieniu nazwał to, co tam wyznawali, inną Ewangelią i obłożył ją na moc autorytetu apostolskiego anatemą, klątwą. List do Galacjan o tym mówi, zobaczmy pierwszy rozdział od 6 do 10. Galacjan pierwszy rozdział od 6 do 10 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Apostoł Paweł mocnych słów tu używa, ale nie robił tego, żeby się przypodobać komukolwiek. Ani Żydom, ani wierzącym z pogan. Robił to na mocy autorytetu Bożego. Judaizowanie właściwie sprowadza się do tego, że człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem z uczynków prawa. Ewangelia Chrystusowa głosi to, że człowiek jest usprawiedliwiony tylko i wyłącznie z łaski przez wiarę w Chrystusa. I zajrzymy do listu do Galacjan, drugi rozdział, 15 i 16 werset, przytoczę według Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, będzie może trochę bardziej zrozumiały. Galacjan, drugi rozdział, 15 i 16. My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, czyli inaczej żaden człowiek. Bo to jest bardzo literalnie to oddane. I jaka jest ta wiara? Ta wiara oczywiście nie jest sama, bo 5 rozdział, werset 6 wyjawia, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Czyli wiara zbawiająca jest jedynym środkiem, przez który Bóg zbawia człowieka, ale ona jest czynna, aktywna. To nie jest czysto teoretyczna, intelektualna wiara. To jest wiara dynamiczna, która rodzi dobre owoce w życiu człowieka. Gdyby człowiek mógł zostać uznany za sprawiedliwego dzięki przestrzeganiu uczynków prawa, to na ten świat w ogóle nie musiałby przychodzić nas Zbawiciel, żeby umierać za grzeszników. List do Galacjan, 2 rozdział, werset 21 powiada: nie odrzucam łaski Boga, jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. Zobaczmy, jak Paweł to ujmuje. Nie odrzucam łaski Boga, bo gdybym miał uznać, że przez prawo jest sprawiedliwość, to rozminąłby się z łaską Bożą. To Chrystus w zasadzie stał się niepotrzebnym dodatkiem. Można było bez Niego się obyć. I jeden ze znanych mówców popierających bardzo judaizowanie w Polsce powiedział coś takiego, że Żydzi mogą być zbawieni nawet bez Jezusa. Inny z kolei w Kielcach powiedział, mówca Żyd mesjanistyczny, że apostoł Paweł pisał listy jak dobry rabin i wszędzie, gdzie apostołowie szli, to szerzyli Torę. Także widzimy, że szukanie usprawiedliwienia w prawie jest równoznaczne z wyparciem się łaski. Galacjan, 5 rozdział, werset 4. Pozbawiliście się Chrystusa, wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wypadliście z łaski. A zatem to nie są jakieś takie teoretyczne rozważania, to są rzeczy szkodliwe dla naszego duchowego zdrowia. I są różne formy judaizowania dzisiaj. Są formy łagodne. Osobiście znam niektórych chrześcijan, którzy interesują się tłem historyczno-kulturowym Starego i Nowego Testamentu, fascynują się kulturą żydowską, zaczynają przestrzegać szabatu na przykład, ale w nielegalistyczny sposób, przestają jeść wieprzowinę, pewne rzeczy takie wybrane sobie stosują, bez potępiania innych. Czy to musi być problem? Czy to potencjalnie jest problem? List do Galacjan, 3 rozdział, wyjawia, jaka była zasada prawa w odróżnieniu od zasady łaski i wiary. Galacjan, 3 rozdział, od 10 wersetu. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Jak widzimy, nie można wybiórczo przestrzegać niektórych przykazań z prawa, upatrując w nich wartości dla zbawienia. W Starym Przymierzu trzeba było przestrzegać wszystkich co do joty przykazań prawa mojżeszowego i inaczej było się przeklętym. Prawo miało wręcz doprowadzić nas do Mesjasza i do wiary w Niego. Zobaczmy. List do Galacjan, 3 rozdział, od 22 wersetu. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. A więc widzimy, jak Słowo Boże wyraźnie te rzeczy mówi. I osoby stosujące niektóre przepisy prawa, na przykład szabat czy ograniczenia pokarmowe, nie muszą być niebezpieczne dla innych, jeśli tylko na tym poprzestają i nie uważają, że to jest niezbędne do zbawienia. Bo znam takich chrześcijan, którzy tak sobie wybrali te rzeczy i uważają, że to nie jest takie istotne, ale akurat oni mają do tego przekonanie. Nie potępiają tych, którzy mają inne zwyczaje, nie głoszą swych poglądów w zborze. Tu mógłby mieć zastosowanie list do Rzymian, 14 rozdział, w przypadku takich chrześcijan, którzy nie krytykują innych, którzy dla siebie zachowują w swoim przekonaniu taką rzecz. 14 rozdział, zobaczmy werset 5. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo, niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je dla Pana, ja dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. I werset 22, przekonanie jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Ale tu jest bardzo ważne, żeby te osoby, które mają takie sympatie, nie traktowały tego jako warunku zbawienia lub jakiejś szczególnej wartości duchowej, ani nie potępiały tych, którzy inaczej wierzą. A często tak nie jest. Często ludzie nie poprzestają na tych rzeczach. Są formy ostrzejsze judaizowania. Są osoby, które zaczynają od rzeczy małych, ale posuwają się coraz dalej i dalej. Na przykład zaczynają obchodzić święta żydowskie. W liście do Galacjan, 4 rozdziale, 10 i 11 wersecie, Paweł pisze do tamtych chrześcijan, Galacjan 4 rozdział, 10 i 11 werset, zachowujecie dni, miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Niektórzy tak bardzo fascynują się Izraelem i jego kulturą oraz jego zbawieniem, że tracą w tym równowagę. Ja też poznawałem te rzeczy. Mnie to też interesowało. Byłem na 3,5-letnim, akurat tyle trwał, nie było założone, ale tyle potrwał, kursie biblijnego języka hebrajskiego. Miałem znajomych wśród Żydów mesjanistycznych. Jednym z moich najbliższych współpracowników też była osoba pochodzenia żydowskiego. Także miałem takie liczne kontakty, byłem też na niektórych konferencjach mesjanistycznych, więc znam temat dobrze. Ale wiem, że łatwo zatracić równowagę. Niektórzy czczą bardziej Izraela niż Boga Izraela. Dla niektórych Mesjasz nie jest tak ważny jak Izrael, z którego wywodzi się. Pan Jezus schodził u nich na dalszy plan, a nawet pod wpływem skrajnego monoteizmu żydowskiego odrzucają boskość Chrystusa i wiarę w trzy osoby boskie. I tak się zdarza. Spotkałem się z takimi przypadkami. Mamy przykład w Koszalinie, gdzie grupa utworzyła społeczność mesjańską. Dzisiaj tam nikt nie wierzy w boskość Chrystusa. Posunęli się dalej. Dalej, niektórzy przestają troszczyć się o potrzeby duchowe i materialne swoich rodaków, Polaków, gdyż ich zdaniem najważniejsza sprawa to Izrael. Kiedyś pewien znajomy brat był właśnie tu w Lublinie w jednej społeczności i zapytali go, bracie, my wysyłamy pieniądze do Izraela, czy my dobrze robimy? On powiedział, rozejrzyjcie się wokół siebie, macie tu osoby w potrzebie. Bo on był jeden raz i już dowiedział się, kto jest w potrzebie, nawet materialnej. Przykłady z życia, które ostrzegawcze są i to bardzo. Pewna chrześcijanka z Warszawy przeszła na judaizm, aby pełniej przeżywać wiarę w żydowskiego Mesjasza, jak mówi. To jest autentyczny fakt, który powinien nas zmrozić. Były prezbiter naczelny pewnego sabatariańskiego wyznania tak bardzo zafascynował się judaizmem, że w końcu wyrzekł się wiary w Mesjasza Jezusa i przyłączył się do gminy żydowskiej. Ja miałem znajomego, który miał taki mniej więcej bieg. Zaczął od Adwentystów Dnia Siódmego, przeszedł do reformowanych Adwentystów Dnia Siódmego, potem do Sabatarian, potem do Żydów mesjanistycznych, a na koniec wyrzekł się wiary w Jezusa jako Mesjasza i dzisiaj twierdzi, że Jezus miał żonę, Marię Magdalenę. I musiałem z nim oczywiście zerwać kontakt, to był mój znajomy. Więc to nie są żarty. Łatwo tutaj gdzieś zupełnie zabłądzić. Dalej, kwestia tworzenia synagog mesjanistycznych. List do Efezjan opisuje w drugim rozdziale, jak to Bóg cudownie w kościele chrystusowym zburzył mur nieprzyjaźni. Czytamy o tym w liście do Efezjan, drugi rozdział, 14 werset. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Tym murem nieprzyjaźni były zwłaszcza przepisy ceremonialne, które oddzielały wierzących, w ogóle oddzielały pogan od Żydów. I o co chodzi? W kościele w jednym duchu, jak mówi werset 18, przez Jezusa, przez krew Chrystusa mamy dostęp do Ojca. Niestety, niektórzy tworzą synagogi mesjanistyczne i ponownie wznoszą mur nieprzyjaźni. Gorąco polecam książkę Barucha Maoza, pastora emerytowanego żydowskiego z Izraela, Żydzi mesjanistyczni, wydało CLC, Centrum Literatury Chrześcijańskiej. On tam opisuje, jak to na przykład córka rabina mesjanistycznego, kiedy pojechała do innej miejscowości, chodzi do ortodoksyjnego zboru żydowskiego, znaczy synagogi żydowskiej, ponieważ stwierdziła, że wśród chrześcijan źle się czuje. O czym to świadczy? Czy to nie jest znowu wznoszenie muru nieprzyjaźni? Mówi, że nie jest w stanie być w żadnym kościele, jak już to w synagodze takiej nawet niewierzącej w Jezusa. Córka znanego rabina mesjanistycznego. Książka Żydzi mesjanistyczni Baruch Maoz. W kościele mają być zjednoczeni ze sobą wierzący Żydzi i poganie. Judaizm mesjanistyczny jest bardzo nieskuteczny w ewangelizacji, a spory procent zborów mesjanistycznych to wierzący z pogan, którym po prostu podoba się kultura żydowska i się przyłączają do takich zborów. Baruch Maoz podaje statystyki, które wykazują, że więcej chrześcijanie różnych wyznań pozyskują Żydów dla wiary w Pana Jezusa niż Żydzi mesjanistyczni. Zbory mesjanistyczne najczęściej tworzone są przez ludzi mających słabe pojęcie o judaizmie. W pierwszym pokoleniu uwierzyli w ogóle nie tylko w Mesjasza, ale często byli wcześniej ateistami lub słabo znającymi swoją wiarę. Także nawracający się z ortodoksyjnego judaizmu mówią do nich tak. My już wolimy prawdziwy kościół chrześcijański niż taki udawany folklor. Bo to naprawdę nieraz jest takie trochę na niby. Coś ma wspólnego z żydostwem. Prowadzone jest to przez ludzi niezorientowanych. I jaki jest problem z judaizmem mesjanistycznym? Jest to niebezpieczeństwo polegające na chęci przypodobania się własnemu narodowi przez zachowywanie obrzezania i tory. Niedawno Ben Shapiro, taki wierzący Żyd, powiedział, jest jedna jedyna przeszkoda na drodze Żydów do chrześcijaństwa. Tą przeszkodą jest Jezus. Baruch Maoz też podaje, że nic nie zmieni. Mogą próbować się przypodobać, robić synagogi mesjanistyczne. Nie przypodobają się Żydów. Żydzi, którzy mają jakieś ważne role w Izraelu, mówią, że są dla nich w ogóle bez wartości. Są jak nie Żydzi, czy Żydzi mesjanistyczni. Że oni wolą homoseksualistów Żydów już, niż Żydów mesjanistycznych. Ci ortodoksi tak mówią. Więc to nie ma sensu przypodobywanie się. I apostoł Paweł o tym pisał. List do Galacjan, 6 rozdział, 12 werset. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, aby mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I to jest prawda. My się cieszymy się, że Żydzi się nawracają, że wierzą w Pana Jezusa, ale ich miejsce jest w Kościele. My ze swej strony, jako wielu z nas chrześcijanie z pogan, powinniśmy uszanować ich, nie proponować im kanapki z szyneczką jako kryterium prawowierności, prawda? No właśnie. Albo nie gonić ich w sobotę do pracy na działce. Uszanujmy, może są jeszcze przywiązani do niektórych swoich zwyczajów. Dla Izraela nadal zgorszeniem jest Chrystus i Jego krzyż. Dla chrześcijan z Żydów i pogan krzyż jest przedmiotem chluby, jak czytaliśmy. Nie materialny przedmiot, ale prawda o zbawieniu z czystej łaski tylko przez Chrystusa, która godzi w ludzką pychę, bo człowiek chce się czymś chlubić, chce mieć zasługi, a cała chwała należy się Bogu za nasze zbawienie. I taka jest prawda. Powiedzmy też chwilę o chrześcijańskich wersjach judaizowania. Są takie ugrupowania, które głoszą zbawienie z łaski przez wiarę, ale zarazem twierdzą, że dowodem wiary jest przestrzeganie dekalogu łącznie z obchodzeniem cotygodniowego szabatu. Czy faktycznie Nowy Testament stawia wierzącym takie wymagania? List do Kolosan, zobaczmy, 2 rozdział, 16 i 17 werset. Przytoczę też według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Kolosan, drugi rozdział, 16 i 17 werset. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia co do święta, nowych księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Albo jak inne przykłady mówią, rzeczywistością jest Chrystus. I o co chodzi? Że tutaj wymieniono i święta, i nów księżyca, i szabaty. A więc nie chodzi o szabat jako święto, jak argumentują adwentyści dnia siódmego. Jedno z takich ugrupowań. Bo gdyby chodziło o szabat jako święto, że jest nieważne, to by było zbędne powtórzenie, bo jest tu święto już wymienione. A więc chodzi o to, że nie musimy obchodzić świąt żydowskich, nowiu księżyca, ani szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych. W jakim sensie? W tym sensie, że w Chrystusie mamy już teraz odpoczynek. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, znamy dobrze te słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. 28 werset 11 rozdziału. Jakie argumenty jeszcze stosują zwolennicy tego? Przede wszystkim jedno musimy powiedzieć, że szabat nie obowiązuje chrześcijan. Nigdzie, w żadnym z listów nie mamy napomnień za nieprzestrzeganie szabatu, ani zachęt do przestrzegania szabatu. 9 przykazań z 10 jest powtórzonych w Nowym Testamencie. Argumenty za, jakie stosują jeszcze sabatarianie. Izajasza 66, 23. Gdzie w Biblii Warszawskiej, bardzo im to odpowiada, jak jest tu oddane, jest powiedziane o przyszłym świecie i będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Ciekawe, że w innych przekładach jest to nieco inaczej oddane. I stanie tak się tak, że od nowiu do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby oddać pokłon przede mną, mówi Pan. Czyli co miesiąc i co tydzień, regularnie. Izajaszowi była znana taka miara czasu, a tu chodzi o to, że po prostu regularnie ludzie będą oddawać cześć Bogu. Niekoniecznie świadczy o potrzebie święcenia soboty. Tym bardziej, dlaczego w takim razie, zapytajmy, nie święcicie dzisiaj już nowiu, skoro nów jest tutaj wymieniony. Poza tym powołują się nieraz na list do Hebrajczyków, 4 rozdział od 9 do 11, mówiąc, że pewne odpocznienie nas obowiązuje nadal i mówią, że to na pewno chodzi o sobotę. 4 rozdział od 9 do 11, listu do Hebrajczyków. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. I co jest ciekawe, że do sobotniego, cotygodniowego odpoczynku nie trzeba by było jakoś usilnie się starać wejść. Ten odpoczynek, o którym mówi Paweł, ma odniesienie do Księgi Objawienia, 14 rozdział, werset 13, gdzie czytamy: i usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. A zatem do tego wiecznego odpocznienia, tego wiecznego odpoczynku zmierzamy i o ten musimy się starać. Analogia w liście do Hebrajczyków jest taka. Izraelici mieli wejść do ziemi Kanaan. Niektórzy nie weszli przez niewiarę i nieposłuszeństwo. My przez wiarę i posłuszeństwo mamy wejść do tego większego Kanaanu, do Królestwa Bożego. Czy nie obowiązują nas w takim razie żadne przykazania? Ktoś może tu wysunąć taki argument. Obowiązują jak najbardziej przykazania Nowego Przymierza, które w Duchu Bożym jesteśmy w stanie wypełniać. Pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział od 21 do 24. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. I nie jest niczym dziwnym, że wiele przykazań ze Starego Przymierza jest ponowionych w Nowym Testamencie lub potwierdzonych, Ale nie obowiązują nas takie przykazania Starego Przymierza, które nie znajdują odzwierciedlenia w nauce apostołów ani Pana Jezusa, po prostu tylko te, które głosi Nowe Przymierze. Jeśli chodzi o niedzielę, nie ma nakazu w Nowym Testamencie obchodzenia niedzieli, ale są pewne wskazówki, które mogą przemawiać za tym, że jakie znaczenie zaczął ten dzień mieć, bo na przykład Dzieje Apostolskie 20 rozdział werset 7 powiada, że pierwszego dnia po sabacie zebrali się Paweł i inni na łamanie chleba. Pierwszego dnia tygodnia według 1 Koryntian 16 rozdział miano zbierać składki. 16 rozdział werset 2 pierwszego listu do Koryntian. Ktoś może polemizować, że to słabe są dowody, ale musimy o jednym pamiętać, że dla pierwszych chrześcijan fakt, że Chrystus zmartwychwstał był ważniejszy od wszystkiego innego. A akurat zmartwychwstał w niedzielę. Mamy na to wyraźne biblijne dowody, jak chociażby Ewangelię według Łukasza, 24 rozdział, która właśnie o tym wyraźnie mówi, że pierwszego dnia tygodnia, czyli właśnie w niedzielę, 24 rozdział, werset 1, wczesnym rankiem przyszły kobiety do grobu i nie znalazły ciała Pana Jezusa. Więc Pan Jezus umarł w piątek, tradycyjna chronologia jest słuszna, a zmartwychwstał w niedzielę. Także jak najbardziej jest to słuszne i adwentystom naszym znajomym możemy powiedzieć, ja sam mam przyjaciela adwentystę, że rozumiemy, że jesteście przywiązani do soboty jako pamiątki stworzenia, ale my jesteśmy przywiązani do niedzieli jako pamiątki zmartwychwstania. I nie kierujemy się wcale papiestwem jakimś, tylko tym, że na przykład literatura jeszcze sprzed papiestwa wczesnochrześcijańska mówi o niedzieli. Weźmy na przykład Ignacego z Antiochii, list do Magnezjan. Tam wyraźnie on mówi o Dniu Pańskim jako o niedzieli. Że ci, którzy chodzą według nowego porządku rzeczy, nie święcą już szabatu, ale po prostu Dzień Pański, niedzielę. Nakazu biblijnego wyraźnego nie ma. U Justyna Męczennika znajdujemy bardzo wyraźne odniesienie do tego, że chrześcijanie spotykali się w jego czasach właśnie w niedzielę. Tak naprawdę wszystkie tematy, które dzisiaj poruszam, są bardzo obszerne. Ja tylko w zarysie jestem w stanie je poruszyć. Zajmijmy się jeszcze pokrótce antysemityzmem, drugą skrajnością. Bo jedną to jest, wiadomo, judaizowanie, a drugą skrajnością jest antysemityzm. On się różnie przejawia. Niektórzy ewangeliczni chrześcijanie przyjęli teorię klasycznego luteranizmu i niektórych innych teologów, która zakłada, że w liście do Rzymian 11 rozdziale, gdzie w wersetach 25 do 27 jest obietnica, że gdy poganie w pełni wejdą do kościoła, to wówczas cały Izrael będzie zbawiony, to oni odnoszą, że tu nie chodzi o Izrael rodowity, że Żydzi się nawrócą w czasach ostatecznych, tylko że tu chodzi o cały kościół. Świadkowie Jehowy też są takim przykładem tej nauki, bo głoszą, że tu chodzi o Izrael duchowy. I niektórzy przed świadkami, klasyczni luteranie i wielu innych, tak głosi, że tu nie chodzi wcale o Izrael cielesny, tylko duchowy, o Kościół. Tak głoszą też adwentyści dnia siódmego, że tu chodzi o Kościół, chrześcijanie dnia sobotniego. Ale skąd wiemy, że tu nie chodzi o Kościół? Ponieważ apostoł Paweł pisze w 11 rozdziale listu do Rzymian w wersecie 26 i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Kogo Jakub oznacza? Kościół? Gdziekolwiek w Piśmie Świętym? Nie. Naród izraelski. I dalej, w wersecie 28, o kogo tu chodzi? Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Kto? Rodowici Żydzi byli nieprzyjaciółmi chrześcijan z powodu Ewangelii. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Najwyraźniej chodzi tu o rodowitych Żydów, o ich zbawienie. Cały kontekst wyraźnie za tym przemawia. I dokonywanie gwałtu na Słowie Bożym jest grzechem. I jest pewną formą antysemickiej teologii wykluczanie Izraela z Bożego planu zbawienia w czasach ostatecznych. Nawet obecna teologia rzymskokatolicka głosi, że w czasach ostatecznych Żydzi gremialnie zwrócą się do Jezusa Chrystusa. Także taka jest teologia poprawna i nie możemy przyjmować tego antysemickiego punktu widzenia, wykluczającego Izraela z zamysłów Bożych. Niektórzy chrześcijanie dają też wiarę teorii spiskowej, jakoby współcześni Żydzi byli przebierańcami, czyli plemieniem Chazarów podającym się za Żydów. Badania genetyczne zupełnie wykluczyły taką teorię. To jest antysemicka, skrajna, absurdalna, godna potępienia teoria. Żydzi są Żydami i kropka. Także trzeba to odrzucić. Niektórzy też chrześcijanie ulegli pokusie antysemityzmu w związku z tym, że część Żydów wpływowych, mających finanse, uczestniczy w promowaniu złych rzeczy. Na przykład przygotowują nowy porządek świata i tworzą pewne rzeczy, podwaliny pod ten nowy porządek, głosząc teorie, które służą rozbijaniu społeczeństw i unieważnianiu tradycyjnego modelu rodziny. To prawda, że uczestniczą w tym Żydzi, ale uczestniczą też i poganie. Więc nie uogólniajmy, nie krzywdźmy tego narodu. Są tam dobrzy ludzie i źli, jak w każdym. Ale są umiłowani ze względu na praojców i Bóg ma tam jeszcze swoje dzieci i coraz więcej Żydów wierzy w Pana Jezusa. I dlatego wystrzegajmy się tej też drugiej skrajności. Unikajmy zarówno skrajnej postaci filosemityzmu, czy judaizowania, jak i antysemityzmu. To wszystko są niezdrowe skrajności, których trzeba unikać. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.